Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Włoch.
Przedstawimy dokument podsumowujący 35 lat katolicko-anglikańskich uzgodnień teologicznych.
O warunkach uczestniczenia na terenie Włoch w wyborach 21 października powie Jerzy Adamczyk, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady przy Kwirynale.
Piotr Samerek w swej audycji cyklicznej przedstawi rzymskie reakcje na nominację biskupa Stefana Wyszyńskiego prymasem Polski.
4 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Prawa człowieka mają podstawę w samej jego naturze i niezbywalnej godności, przypomniał o tym papież, przyjmując nowego ambasadora Włoch przy Stolicy Apostolskiej w dniu świętego Franciszka z Asyżu, patrona tego kraju. Antonio Zanardi Landi złożył dziś listy uwierzytelniające.
Zwracając się do nowego ambasadora, Benedykt XVI życzył, by naród włoski również w naszych czasach zachował wierność zasadom, które stanowiły jego inspirację w przeszłości. Włochy będą mogły wówczas dać społeczności międzynarodowej cenny wkład, promując wartości ludzkie i chrześcijańskie, które są niezbywalnym dziedzictwem jego kultury. Kościół i państwo, przypomniał papież, są od siebie niezależne, ale winny współpracować w służbie człowiekowi. We współpracy wszystkich obywateli trzeba szukać właściwych odpowiedzi na wyzwania dzisiejszej epoki. Wśród nich szczególne znaczenie mają obrona życia w każdej jego fazie, ochrona praw osoby i rodziny, budowanie świata solidarnego, poszanowanie dla dzieła stworzenia, dialog różnych kultur i religii. Ojciec Święty nawiązał też do przypadającego w przyszłym roku 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i członkostwa Włoch w ONZ-owskiej Radzie Praw Człowieka. Wskazał, że ze względu na tradycję, kraj ten jest zobowiązany do niestrudzonego zaangażowania w obronę pokoju oraz ludzkiej godności i niezbywalnych praw, wśród których szczególne miejsce zajmuje wolność religijna.
Nowy włoski ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Antonio Zanardi Landi, ma 57 lat. W ciągu swej służby dyplomatycznej, którą pełni już od prawie 30 lat, był m.in. ambasadorem w Belgradzie.
Anglikanie i katolicy winni dawać świadectwo wierze i wspólnie szerzyć wartości chrześcijańskie. Równocześnie jednak muszą realistycznie patrzeć na to, co wciąż ich jeszcze dzieli, głosi dokument Komisji Mieszanej Biskupów. Tekst zatytułowany Wspólne wzrastanie w jedności i misji gotowy był już w lutym. Opublikowano go w połowie września po opracowaniu katolickiego i anglikańskiego komentarza.
Powołana w 2001 roku Międzynarodowa Komisja Biskupów miała podsumować 35-lecie katolicko-anglikańskich uzgodnień teologicznych. Celem prac było podjęcie szerszego studium mającego ukazać różnorodność spraw łączących katolików i Anglikanów oraz wspólnie podejmowanych działań. Końcowy dokument przyznaje jednak, iż trudności we wspólnocie anglikańskiej, zwłaszcza napięcia związane z udzieleniem sakry biskupiej czynnemu homoseksualiście, błogosławienie par tej samej płci czy zgoda na biskupstwo kobiet w niektórych krajach zmusiły oba kościoły do uznania, że postęp na drodze ku pełnej jedności będzie znacznie wolniejszy niż wielu wiernych się spodziewało.
Autor katolickiego komentarza, biskup pomocniczy Westminster Bernard Longley, wskazuje, że o wspólnie podejmowanych działaniach winni decydować lokalni biskupi. Jak podkreślił, stosunki katolicko-anglikańskie znacznie się różnią w zależności od terytorium. Różnica określa wiele czynników, jak podejście do ludzkiej seksualności, czy święcenia i sakry biskupie udzielane kobietom. Zdaniem biskupa Longleya mocną stroną dokumentu jest ukazanie drogi, na której teologiczne wyrażanie wspólnoty wiary może i powinno prowadzić chrześcijan do podejmowania działań świadczących o stopniu osiągniętej jedności. Dokument słusznie uznaje, że decyzje moralne, podejmowane zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie, bezpośrednio wpływają na stopień osiągniętej jedności. Biskup Longley zauważa, że obecne dyskusje w łonie wspólnoty anglikańskiej na temat homoseksualizmu i sakry udzielanej kobietom dotyczą nie tylko kościelnego prawodawstwa, ale samej doktryny. Tam, gdzie podjęto kroki oddalające anglikańskie diecezje czy prowincje kościelne od doktryny katolickiej oraz gdzie istnieje znaczny podział wewnętrzny, zostaje bardzo mało miejsca na podejmowanie wspólnych inicjatyw, napisał katolicki komentator wydanego dokumentu.
Zdaniem prałata Donalda Bolena dokument Wspólne wzrastanie w jedności i misji zasługuje na poważne studium i refleksje. Przedstawiciel papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan ma nadzieję, że stanie się on pomocą dla katolików i anglikanów na długiej drodze do pojednania. Opracowując go, anglikańsko-katolicka komisja okazała się uczciwa. Nie usiłowano twierdzić, że stopień jedności jest większy niż naprawdę, ani zacierać rzeczywistych różnic, nad którymi jeszcze trzeba pracować. Nie ma wątpliwości, że wiele wysiłku włożono w zacieśnienie relacji katolicko-anglikańskich w ciągu minionych 40 lat, ani że ostatnie napięcia w USA i Kanadzie stworzyły tam poważne problemy w relacjach ekumenicznych, powiedział agencji CNS prałat Bolen. Nie oznacza to, że w kwestii ekumenizmu nie można nic zrobić, ale podjęcie działań będzie wymagało uważnego rozeznania, stwierdził przedstawiciel papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Rozmawiamy z panem Jerzym Adamczykiem, kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej przy Kwirnale. 21 października Polacy będą wybierali nowy parlament, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby uczestniczyć w tych wyborach?
We Włoszech Państwowa Komisja Wyborcza ustanowiła 3 komitety wyborcze, które będą usytuowane, jeden w ambasadzie polskiej w Rzymie, drugi w konsulacie generalnym w Mediolanie i trzeci w nowym konsulacie polskim w Katanii. Aby móc głosować, trzeba najpóźniej na 5 dni przed terminem wyborów, to jest dokładnie do dnia 16 października, złożyć wniosek do właściwego konsula w miejscu zamieszkania o wpisanie do spisu wyborców. Można to zrobić osobiście, można to zrobić listownie, można to zrobić mailowo czy telefonicznie. I trzeba podać oczywiście wszystkie swoje dane i miejsce zamieszkania we Włoszech. Można również głosować niekoniecznie w miejscu tam, gdzie się mieszka, bo na przykład Polacy, którzy na stałe mają miejsce zamieszkania we Włoszech, na przykład w tym czasie będą gdzie indziej. Jeżeli będą w innym kraju, to powinni również wystąpić z wnioskiem do konsula o wydanie im takiego zaświadczenia, które będzie im pozwalało na głosowanie w innym okręgu wyborczym, na przykład w Londynie czy gdzieś za granicą. Jeżeli w tym czasie będą w Polsce, wystarczy, żeby zgłosili się w dniu wyborów do obwodowej komisji wyborczej w miejscu ich pobytu w Polsce z ważnym dokumentem, z paszportem, i będą wpisani na listę wyborców w dniu głosowania, jeżeli na przykład przedstawią dokument, który będzie poświadczał ich stały pobyt za granicą, na przykład zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę czy ubezpieczenie społeczne. Oczywiście trzeba mieć dokument poświadczający obywatelstwo polskie w momencie głosowania, czy to w ambasadzie w Rzymie, czy gdzie indziej, czyli ważny polski paszport, przynajmniej ważny do 21 października. W przypadku Unii Europejskiej generalnie takim dokumentem jest jeszcze dowód osobisty, dlatego że można podróżować na tym dokumencie w państwach Unii Europejskiej, także ten dokument również wystarczy.
Co należy rozumieć przez zamieszkanie? Dlatego że mamy do czynienia chociażby z osobami, które tutaj przybywają na kilka miesięcy, na przykład żeby pomagać osobom starszym. Czy te osoby również, przebywając kilka miesięcy tutaj na terenie Włoch, mogą w ambasadzie głosować?
Jest to pewien problem wynikający z ustawodawstwa czy z ordynacji wyborczej. Oczywiście każdy obywatel jest zameldowany tylko w jednym miejscu, czyli jest zameldowany w Polsce. Oczywiście nie powinniśmy pozbawić prawa do głosowania obywateli, którzy przebywają dłuższy okres czasu we Włoszech i są tutaj, mają tutaj swój adres, mają tutaj swoje miejsce zamieszkania de facto, są ubezpieczeni i tak dalej. Także również ci obywatele, którzy zgłoszą się do nas do wpisania na listę wyborców, takich obywateli, którzy przebywają czasowo, ale dłuższy okres czasu, to my wpiszemy na tą listę wyborców.
Oczywiście nie wspomnieliśmy o jednym, to muszą być osoby, które w dniu wyborów 21 października mają ukończone 18 lat.
Dokładnie, tak. To muszą być osoby pełnoletnie, które skończyły 18 lat w dniu 21 października.
Zazwyczaj tutaj w Rzymie organizowano dwa punkty, w których oddawano głosy. Czy już możemy powiedzieć, że na przykład od A do K w jednym miejscu i od L do końca alfabetu w drugim?
Doszliśmy do wniosku na podstawie poprzednich wyborów z 2005 roku. Jeden punkt był w ambasadzie, drugi był w konsulacie. Powodowało to pewne problemy wynikające z tego, że na przykład podjeżdżała wycieczka 50-osobowa i wszyscy biegali w różne strony. W związku z tym z punktu widzenia technicznego to wygodniej to zrobić w jednym miejscu. Oczywiście ta komisja będzie podzielona alfabetycznie, żeby usprawnić technicznie głosowanie, ale zrobimy to w jednym miejscu, żeby nie powodować takiego chodzenia w tą i z powrotem wyborców, żeby było łatwiej.
Czyli Via Rubens 20.
Tak jest. W ambasadzie, w siedzibie ambasady na Via Rubens 20 zapraszamy 21 października od godziny 6 do godziny 20.
Jeszcze nie wspomnieliśmy o sytuacji pielgrzymów, turystów, którzy tego dnia będą w Rzymie. Czy oni również mogą tutaj głosować?
Tak, oczywiście, pod warunkiem, że posiadają zaświadczenia wydane w miejscu zameldowania zamieszkania w Polsce, bo to są grupy, które przyjeżdżają na 2-3 dni, 4 dni, prawda? I generalnie te osoby są przygotowane do tego, wiedzą, że trzeba posiadać tego typu dokumenty.
Kiedy będzie wiadomo, jakie były wyniki głosowania w ambasadzie?
No oczywiście trudno jest mi powiedzieć, kiedy będzie wiadomo, dlatego że głosowanie jest do godziny 20. No później jest cała procedura i liczenia głosów, przekazywania do Państwowej Komisji Wyborczej. W momencie, jak Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi te wyniki, to będziemy od razu wywieszali w punkcie wyborczym w Rzymie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Jerzy Adamczyk, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Rzymie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału obywateli polskich w wyborach do Sejmu i Senatu 21 października bieżącego roku zamieszczono na stronach internetowych Ambasady Polskiej w Rzymie pod adresem www.rzym.polemb.net. Można je również znaleźć na stronach internetowych Radia Watykańskiego www.radiowatykana.org, a następnie należy wybrać program polski.
Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Prymas Wyszyński. W sobotę 8 stycznia 1949 roku w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej zadzwonił telefon. Ambasador Papé został poproszony, aby natychmiast przyjść do sekretariatu stanu na spotkanie z arcybiskupem Tardinim. Kiedy polski dyplomata przybył do Watykanu, niemal w samym progu Tardini zakomunikował mu, iż biskup Wyszyński przyjął nominację na arcybiskupa Warszawy i Gniezna. Papé w odpowiedzi odparł, że dowiedział się już o tym poprzedniego dnia z informacji radiowych. Tardini przyznał, że wczoraj faktycznie informacja ta rozeszła się po Polsce, ale oficjalnie dotarła do Watykanu właśnie 8 stycznia z rana. W dalszej części rozmowy Papé stwierdził, że traktuje to spotkanie jako wypełnienie ze strony Stolicy Apostolskiej zobowiązań konkordatu, na mocy których informuje ona przedstawicieli władz polskich o nominacji nowych biskupów. Tardini pokiwał głową, ale nie omieszkał też zaznaczyć, że Watykan jest zadowolony z faktu, że obecny rząd w Polsce wypowiedział konkordat, dając tym samym wolną rękę w obsadzaniu stolic biskupich. Dodał, że nawet gdyby w Polsce nastąpiła jakaś nieoczekiwana zmiana i rząd emigracyjny wrócił do kraju, to i tak Watykan wystąpiłby o wprowadzenie różnych zmian do konkordatu z 1925 roku. Dalej, co zrozumiałe, rozmowa zeszła na osobę nowego prymasa. Tardini powiedział, że ksiądz biskup Wyszyński dosyć długo bronił się przed przyjęciem nowych godności i to do tego stopnia, że potrzebne było wręcz polecenie Ojca Świętego, aby podjął ostateczną decyzję. Piusowi XII zależało bowiem na tym, aby w istniejącej sytuacji politycznej nowy prymas jak najszybciej objął swoje obowiązki. Chodzi o to, pisał w raporcie do Londynu ambasador Papé, aby władze tymczasowe warszawskie nie mogły przeszkodzić czy też zacząć stwarzać trudności. Nominacja dochodzi do skutku w warunkach bądź co bądź wyjątkowych. Pośpiech w stworzeniu faktów dokonanych jest więc wskazany. Tardini, mówiąc dalej o nowym prymasie, powiedział, że wybór upadł na niego, bowiem jest on człowiekiem jeszcze młodym, o dużej świętobliwości i skromności, ale też niepośredniej odporności i energii. Dostojnik watykański generalnie wysoko ocenił polski episkopat, wyróżniając w sposób szczególny biskupa Wyszyńskiego i biskupa Klepacza. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowego prymasa Polski był brany pod uwagę także ten ostatni. Jednak wydawało się, że biskup Wyszyński będzie miał mocniejszą rękę. Mimo oficjalnej nominacji nowego prymasa Polski, ambasador Papé niepokoił się, że nie została ona, jak to zazwyczaj miało miejsce, oficjalnie ogłoszona w L'Osservatore Romano. Postanowił tę sprawę wyjaśnić i w tym celu spotkał się 14 stycznia w sekretariacie stanu z arcybiskupem Montinim, który zapewnił polskiego dyplomatę, że opóźnienie związane z publikacją wynikało z przeciągania się formalnego procesu nominowania. Nie zaszły jednak w tej sprawie żadne komplikacje ze strony Watykanu. Dalsza część rozmowy zeszła na osobę nowego prymasa. Montini ciekaw był opinii Papé w tej sprawie i na zakończenie powiedział, że wobec rozwoju sytuacji w Polsce arcybiskup Stefan Wyszyński musi być gotowy na wszystko. Montini się nie mylił. Nowy arcybiskup objął swoje diecezje w pierwszych dniach lutego w wyjątkowych okolicznościach. Z jednej strony na trasie jego przejazdu, mimo srogiej zimy, gromadziły się tłumy wiernych, manifestując swoje przywiązanie do kościoła. Z drugiej strony władze państwowe robiły wszystko, aby utrudnić spotkania wiernych z nowym prymasem i jego podróż samochodem. Właśnie wówczas planowano też zamach na życie arcybiskupa Wyszyńskiego, który nie doszedł do skutku dzięki przypadkowej zmianie trasy przejazdu. Co zdecydowało o tym, że Pius XII wybrał na następcę kardynała Augusta Chlonda, najmłodszego wówczas biskupa w polskim episkopacie? Miało na to wpływ szereg czynników. Po pierwsze, wskazanie umierającego prymasa. Po wtóre, nieprzeciętne przygotowanie intelektualne i duszpasterskie biskupa Stefana Wyszyńskiego. Miał on bowiem za sobą przed wojną studia z nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i roczny wyjazd naukowy do krajów Europy Zachodniej. W latach 30. pracował duszpastersko ze związkami zawodowymi, zajmował się problemami wsi i był zaangażowany w szeroko pojętą pracę społeczną. W czasie wojny był jednym z kapelanów Armii Krajowej, poszukiwanym przez gestapo. Po wojnie zdobył doświadczenie kierowania diecezją jako biskup lubelski, kiedy też dał się poznać jako bardzo silna osobowość i biskup mający duży wpływ na ludzi oraz cieszący się ich dużym szacunkiem. Wszystko to sprawiało, że oczywiście nie należał w episkopacie do ulubieńców władz. W ten sposób w styczniu 1949 roku zaszła zmiana na czele episkopatu Polski, którą ambasador Papé oceniał bardzo dobrze. Jednak w przeciwieństwie do kardynała Chlonda musiał dopiero poznać nowego prymasa, którego nigdy wcześniej nie spotkał. A na jego rychły przyjazd do Rzymu trudno było liczyć w warunkach, jakie panowały w Polsce. W następnym odcinku będziemy mówić o nastawieniu wobec spraw polskich, jakie panowało w kurii rzymskiej.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.